Czas na audycję Twoje prawo, bo Twoje prawo to także prawo sprzedawcy, prawo właściciela sklepu, ale i nas, klientów. No to spójrzmy na to, co w takim sklepiku dziać się może. Oszustwa przy kasach samoobsługowych w dużych sieciach handlowych, skanowanie kodu tańszego produktu, a do koszyka wrzucanie zdecydowanie droższego. Tak było w przypadku pana, który kupując odkurzacz zeskanował kod cebuli i z 500 zł zrobiło się 16. Co w takiej sytuacji, jakie konsekwencje grożą nieuczciwym klientom, wyjaśni sędzia Joanna Hetnerowicz-Sikora.
Witam serdecznie wszystkich Państwa. W sytuacji, w której wprowadzamy w błąd kasę sklepową, czyli właściwie właściciela sklepu, tego, kto odpowiada za dany obiekt handlowy, w ten sposób, że wykorzystując kod kreskowy innego produktu tańszego, zakupujemy produkt o dużo większej wartości. Tak naprawdę robimy to w celu uzyskania korzyści majątkowej, bo przecież zyskujemy na tym bardzo często niemałe kwoty, a zatem wyczerpujemy wszystkie znamiona oszustwa.
Tego typu przykładów jest coraz więcej, zwłaszcza, że w tych dyskontach, które są w Polsce, coraz częściej poza kasą, w której siedzi kasjerka, są tak zwane kasy samoobsługowe, gdzie klient tak naprawdę wyjmuje z wózka, koszyka to, co ma, wkłada i nikt nie stoi, nie kontroluje tego, co on i jak kasuje.
Już pomijając kwestię tego, że to zwyczajna nieuczciwość, to tego typu zachowania niestety pokazują również brak naszej świadomości co do tego, jak działają sklepy wielkopowierzchniowe i dyskonty. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że w miejscach, gdzie ustawione są kasy samoobsługowe, są jednocześnie kamery monitoringu skorelowane z kasami samoobsługowymi, na którym to zapisie z kamery monitoringu pojawia się informacja o produkcie, o nazwie produktu, który nabijamy. To naprawdę nie jest ciężkie dla operatora takiego monitoringu, żeby zauważyć, że zamiast, tutaj był przykład odkurzacza, że zamiast odkurzacza wyświetla nam się na tymże monitoringu informacja o tym, że nabijamy właśnie cebulę.
No dobrze, pani sędzio.
Widzi na kasie samoobsługowej odkurzacz.
No dobrze, pani sędzio, ale niemożliwością jest według mnie sprawdzenie każdego klienta i każdego produktu. Tych ludzi w ciągu godziny, umówmy się, w tych największych dyskontach są setki.
Zgadza się, ale takich kas, które w tym czasie działają, jest na przykład 4 czy 5 i one znajdują się na monitorze, który jest podzielony na 4 bądź 5 stanowisk i człowiek jest w stanie ogarnąć tak naprawdę to, co widzi. Poza tym rzadko zdarza się, żeby w tym samym czasie mieć do czynienia jednocześnie z dwoma nieuczciwymi klientami. Ja nie twierdzę, że każda taka sytuacja jest natychmiast wyłapywana, ale wbrew pozorom nie jest to, tak jak się wydaje wielu osobom, zbyt trudne do wyłapania. Trudno jest liczyć na to, dużym szczęściem jest sytuacja, w której w momencie, w którym dokonuje się takie oszustwo to nie jest wyłapywane przez operatora kamery. Ja jednak ryzykowałabym tutaj stwierdzenie, że częściej jest tak, że właśnie tego typu oszustwa wyłapywane są szybciej i bardziej w czasie realnym niż na przykład kradzieże sklepowe. Te są trudniejsze, wbrew pozorom, do wykrycia w czasie rzeczywistym, ponieważ trudno jest, żeby operator kamery śledził i chodził za wzrokiem, wodził za każdym człowiekiem, który porusza się po sklepie i rzeczywiście wiedział to, czy on wkłada coś do kieszeni. Tak? Natomiast te miejsca, w których mamy ustawione kasy samoobsługowe, są naprawdę bardzo dobrze monitorowane. I jeszcze może tylko jedną kwestię tutaj. Niestety czynami związanymi z tego typu oszustwami spotykamy się coraz częściej, właśnie dlatego, że ludzie wykorzystują okazję związaną z kasami samoobsługowymi. Tymczasem następnie zdziwieni są, jak duża odpowiedzialność karna z tym się wiąże.
Bo oszustwo, a jaka?
Oszustwo zagrożone jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności bez względu na wartość produktu czy wartość korzyści majątkowej, którą odnosimy w wyniku tego oszustwa. Naprawdę też bywa w ten sposób, że ludzie przy kasach samoobsługowych próbują uzyskać dużo mniejszą korzyść majątkową i popadają w ogromne tarapaty przez swoją nieuczciwość i próbę wykorzystania, jak im się wydaje, okazji, która naprawdę okazją nie jest. I znowu, wracając do osoby, która kradnie na terenie sklepu jakiś produkt, to kradzież poniżej 500 zł to jest wykroczenie. Natomiast nabicie na kasę nieuczciwie i zyskanie w ten sposób chociażby kwoty 10 zł, to już jest przestępstwo. Także naprawdę bardzo przestrzegam przed tego typu czynami. One po prostu mogą sprowadzić na nas szereg kłopotów, których najzwyczajniej w świecie można uniknąć w takiej sytuacji.
No to ja proponuję, proszę. proszę Państwa, już jak dojedziecie do tych kas samoobsługowych, żeby uśmiechnąć się do tej kamery, pomyśleć ciepło o człowieku, który musi siedzieć po drugiej stronie tego szkiełka i sprawdzać rzeczywiście, czy nabije wszystko to, co znajduje się w naszych koszykach zakupowych. Sędzia Joanna Hetnarowicz-Sikora, Joanna Merecka-Łotysz. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Powracamy do audycji Twoje Prawo. Dzisiaj jesteśmy w sklepie i sprawdzamy sytuacje, do których naprawdę nierzadko dochodzi. Na przykład sytuacja z etykietami pomylone na piwie. Miało być bezalkoholowe, a okazało się być z procentami. Taki błąd w oznakowaniu może być groźny dla zdrowia klienta. W przypadku kierowców może mieć także konsekwencje prawne i finansowe. No to co w takiej sytuacji? Czy winę rzeczywiście ponosi klient kierowca? Wyjaśnia sędzia Joanna Hetnarowicz-Sikora.
Podchodząc do tego tematu i do tego pytania trochę żartobliwie, chciałoby się powiedzieć, ile my takich historii słyszeliśmy w trakcie postępowań. Ile historii dotyczących zjedzenia jabłka, które się zakwasiło w żołądku. Ile historii dotyczących leku wziewnego, który okazał się mieć w swoim składzie alkohol. Ile historii dotyczących nawdychania się płynu od szyb, który...
Spodowego,
tak. Spodowego. Tak, który dostał się do kabiny kierowcy. Oczywiście te historie, o których tutaj mówię, sąd, organy postępowania umieją przesiać i ocenić odpowiednio. Wprawdzie musimy się nad nimi pochylić, ale jednocześnie wiemy, że jesteśmy w stanie różnymi narzędziami sprawdzić, na ile one są wiarygodne i po prostu je odrzucić.
No dobrze, to ja to muszę właśnie przerwać i powiedzieć, że ta historia jest o tyle wiarygodna, że producent przyznał się do tej pomyłki.
Właśnie chciałam powiedzieć o tym, natomiast ta historia w związku z tym, że właściwie jest ona faktem medialnym również, jest jak najbardziej godna tego, żeby zwrócić na nią uwagę, dlatego że mamy wiarygodne informacje dotyczące tego, że doszło do pomyłki przy sprzedaży alkoholu, który miał być produktem bezalkoholowym, a okazało się, że pod etykietą produktu bezalkoholowego sprzedawano pełnowymiarowe alkoholowe piwo. I tutaj osoba, która spożyła taki produkt, opatrzony etykietą wskazującą na to, że jest to produkt bezalkoholowy, miała prawo się pomylić. Była w błędzie. Nie mogła tego błędu wyeliminować. Nie wiedziała o tym, że taka okoliczność zaistniała, a zatem...
To ja dodam, że sprawca też nie wiedział.
Tak, no to tym bardziej. Natomiast tutaj osoba taka, która prowadzi następnie pojazd mechaniczny, zostaje zatrzymana do kontroli i okazuje się, że jest w stanie nietrzeźwości, wypełnia teoretycznie wszystkie znamiona przestępstwa polegającego na kierowaniu pojazdu w stanie nietrzeźwości, ale uczyniła to nieumyślnie, a za przestępstwo kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości odpowiada tylko ten, kto czyn taki popełnił umyślnie, czyli wsiadł do samochodu, mając świadomość tego, że w jego krwi mogą znajdować procenty. Tutaj tej okoliczności właśnie nie mamy.
Ja bym tu chciała taki żart i taką dygresję, pani sędzio, że wielu niestety tych mocno pod wpływem nie ma świadomości tego, że wsiada do samochodu chyba w ogóle.
To znaczy, oj tak, to prawda, mało tego. Niestety bardzo często jest tak, że jedną z takich linii obrony, która się pojawia się stwierdzenie, ale ja się czułem dobrze. Ja nie mogłem wiedzieć, że ta ilość procentów w mojej krwi jest aż taka wysoka, bo ja funkcjonowałem i czułem się dobrze.
A tymczasem policja otwiera drzwi od auta i kierowca się wypuje, proszę Państwa.
Tak, dokładnie. I niestety tej okoliczności związanej z tym, że nasze samopoczucie było dobre i że nam wydawało się, że kontrolujemy sytuację i że nic nie tracimy na naszych umiejętnościach związanych z koncentracją i szybkością reakcji, ta okoliczność nie ma żadnego znaczenia dla sądu i niestety nie może nas uwolnić od odpowiedzialności karnej.
To ja przypominam, proszę Państwa, że od 1 stycznia przepisy się zaostrzyły. Mandaty będą dużo bardziej surowe, kary dużo bardziej dotkliwe. Także proszę pamiętać, uważać na siebie, dbać także o innych uczestników ruchu, nie siadać za kierownicą pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zdjąć nogę z gazu, zwalniać przy przejściach dla pieszych i ostrożnie włączać się do ruchu.
Pamiętać po prostu o tym, że na drodze nie jesteśmy sami.
Tu stawię kropkę, pięknie dziękujemy. Joanna Hetnarowicz-Sikora, Państwa moim gościem. Kłaniam się, Joanna Merecka-Łotysz. Do usłyszenia.